Dwie godziny dla radiowej rodziny.
14 minut po 20. Czas na rozmowę z naszym gościem. W tym tygodniu mamy tytuł o kosakach. No i książki są do wygrania codziennie po 14. Dziś już były, ale rozmowa przed nami. Joasiu?
Muszę się przyznać do tego, że oka w nocy nie zmrużyłam. I to wszystko przez Wojciecha Kossaka. Dzień dobry. Jest ze mną Joanna Jurgała-Jureczka. Fantastyczna pisarka, zajmująca się już od 25 lat biografią rodziny Kossaków. Mam przed sobą twoją najnowszą książkę. Kossakowie tango.
On tak robił właśnie, że z jego powodu kobiety nie zmrużyły oka.
Opowiadasz o malarzach w sposób niezwykle plastyczny, dbając o szczegóły historyczne, ale też i każdej twojej historii towarzyszy muzyka, no bo i Biały Mazur, a teraz Kossakowie tango.
Właśnie, to jest trochę dziwne, no ale jesteśmy w kręgu artystów i muzyka to przecież też no jakiś element artystyczny i myślę, że no, tak mi jakoś wybrzmiało. Od razu wiedziałam, że piszę tango, dlatego że ten taniec jest bardzo zmysłowy, że ten taniec polega na takim odsuwaniu i przytulaniu, polega na grze, na jakiejś grze między mężczyzną i kobietą, a coś takiego się właśnie działo pomiędzy Wojciechem i Zofią. Poza tym wtedy właśnie ten taniec był jeszcze zabroniony, uważany za no taki, którego tańczyć oficjalnie nie można było. No i jest jeszcze maczicza. Maczicza, która wtedy była też bardzo takim tańcem, owszem zabronionym, ale smakowitym. Więc chciałam tanecznie opowiedzieć o tym wszystkim.
A cała historia rozpoczyna się w 1908 roku, kiedy to do pracowni, krakowskiej pracowni Wojciecha Kossaka trafia Zofia z rodziny Lewentalów. Zofię do pracowni przyprowadza jej mąż, Ferdynand Hessig, znany literat, wydawca. No i tak się właściwie zaczyna ta piękna historia, pełna namiętności między Zofią i Wojciechem. A ty dotarłaś do pamiętników córki Zofii, która napisała, że to tak naprawdę był tylko flirt. To jak to było naprawdę?
Tak, tak. No właśnie, mówiąc o tym, co się właściwie stało i czy się stało, zadawałam sama sobie to pytanie, odkąd przeczytałam listy, które były wydane w 1985 roku. To były listy Wojciecha Kossaka do Zofii. Czyli mieliśmy do czynienia z jakąś jedną stroną medalu, tak o tym też napisałam w słowie od autorki. Nie wiedziałam nic więcej. Nie wiedziałam, jak ona wyglądała, jaka była, czy rzeczywiście doszło do romansu, też nie wiedziałam. Kiedy zaczęłam szukać dokumentów, wgłębiłam się, to nie tylko pamiętniki Jadwig Hessigów, czyli córki Zofii i Ferdynanda, ale także listy Zofii, listy Ferdynanda, jeszcze inne listy Wojciecha, do których dotarłam. I ja jestem pewna, że to był romans, ale chciałam być uczciwa wobec tej wzmianki, która została zamieszczona w pamiętniku. I to jest wzmianka, tak jak słusznie mówisz, córki Zofii, która napisała: mówiono w Krakowie, że moja matka romansowała z Wojciechem, ale ona miała tak zasadnicze i średniowieczne poglądy, jestem pewna, że nigdy go nawet nie pocałowała. Mhm. W związku z tym w epilogu stworzyłam taką scenę, z której wynika, że no, możemy nawet zaprzeczyć temu wszystkiemu, co napisałam w książce. Ja jednak uważam, że to była prawda.
A Zofia kochała Wojciecha Kossaka?
Tak, między nami kobietami powiedzmy sobie teraz, że ona zapłaciła moim zdaniem największą cenę. Powiem ci o swoim ogromnym wzruszeniu, kiedy w Warszawie dano mi do ręki rękopisy, to znaczy to były rękopisy listów Wojciecha, to były niesamowite rzeczy, kwiatek zasuszony, który on jej wysłał z drogi na front. Więc byłam bardzo wzruszona, ale chyba najbardziej w tym momencie, kiedy wzięłam do ręki dwa zeszyty opisywane w zbiorach archiwalnych, zeszyty Zofii Hessigowej. Zastanawiałam się, co tam jest. A wyobraź sobie, że tam były w 90% wycinki prasowe poświęcone Wojciechowi. Co więcej, te wycinki prasowe wklejała także wtedy, kiedy już stracili ze sobą kontakt. I wkleiła także wycinek prasowy dotyczący informacji o kolejnej kochance. Zatem jestem przekonana i kobieca intuicja mi to podpowiada, że ona go kochała i że zapłaciła wysoką cenę za tę miłość.
No tak. A Wojciech Kosak, kiedy portretował kobietę, to wchodził z nią w szczególną relację. Powiedział przecież, bo malarz i modelka są dzięki portretowi związani na zawsze, więzami nierozerwalnymi i jak kochankowie należą do siebie, są sobie poślubieni, jak od tego dnia ty i ja. Tak się zwrócił tak. do Zofii.
Tak, ja mu te słowa włożyłam w usta, bo oczywiście jest to powieść, a zatem ja sobie pozwoliłam na fabularne pewne fragmenty, ale wszystkie te fragmenty, nawet te, które są fabularne, mają mocne oparcie w dokumentach, w rzeczywistości, z którą się zetknęłam, badając tamte źródła i czasy. Tak naprawdę on też tak uważał, wielu tak uważało, że pomiędzy malarzem a osobą portretowaną ta więź jest bardzo szczególna, że czasem nawet mówiono, że malarz zabiera duszę tego kogoś, kogo portretuje, a zwłaszcza jeśli to kobieta, piękna, młoda kobieta. Wojciech nawiązywał takie bardzo bliskie relacje. Czasem pisał, że kobiety mu się po prostu zwierzają, a jeżeli nie chce, żeby doszło do jakiegoś flirtu, to wówczas sam mówi o tym, że jest nieszczęśliwie zakochany, żeby od razu uprzedzić, że nic z tego. Niemniej jednak, jeśli chodzi o Zofię, on czuł, że chce nawiązać te relacje, a kiedy znalazłam list, w którym on pisał, że wraca z pogrzebu, umarła jego rówieśnica, kobieta, z którą był bardzo mocno związany, doszłam do wniosku, że on rzuca się w ramiona młodej dziewczyny, żeby uratować własną młodość. On chciał być wiecznie młody.
2 godziny dla Radiowej Rodziny. Wracamy do naszej rozmowy z gościem Joanną Jurgałą-Jureczką, autorką książki Kosakowie Tango.
W tej powieści mamy oprócz Wojciecha Kosaka też i wielu innych artystów, pisarzy, wydawców. Niezwykle barne i ciekawe też środowisko ludzi, którzy byli mocno zaangażowani w tworzenie polskiej literatury, polskiej sztuki, bo i rodzina Lewentalów, czy rodzina Hezików, ale też i całą bohemę artystów, bo jest i Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Henryk Sienkiewicz. Pojawia się też Stanisław Wyspiański i gdzieś tam też spostrzegłam Gabrielę Zapolską, która przyznała się kiedyś, że kocha, czy kochała Wojciecha Kosaka.
To prawda, napisała w jednym z listów, kocham Wojciecha Kosaka, więc postanowiłam ją wprowadzić do tej powieści. To są postacie, które są w jakimś sensie ikonami literatury, naszej kultury, a jednak po pierwsze zauważmy, że mówimy o bardzo polskich Kosakach, ale o ludziach, także z którymi związał się Wojciech, z ludziach, którzy uważani są za obcych. No przecież Zofia jest Żydówką. Przecież Ferdynand jest Niemcem. Jak bardzo wpisali się i wpisały się te rodziny w polską kulturę, myślę, że udało mi się choć trochę o tym opowiedzieć, bo sama byłam tym zauroczona, jaki krąg znajomych miał Ferdynand Hezik, Niemiec, który bardzo chce być Polakiem. Jak wielu ludzi kultury było zależnych od Lewentala, który był wydawcą, który współpracował, a raczej z którym współpracowali bardzo znani pisarze. I on też chciał bardzo być Polakiem, ochrzcił się w Rzymie. Było to ciekawe, że ci Kosakowie, ci bardzo polscy Kosakowie wchodzą w takie relacje. A jeśli chodzi o całą otoczkę literacką, o tą bohemę artystyczną, no bardzo smakowite historie, aż się zdziwiłam. I pytanie Zapolskiej o to, czy Ferdynand kupi jej szafę i wiele, wiele innych rzeczy, to autentyczne historie, które znalazłam w listach, które znalazłam badając dokumenty. To bardzo ciekawe, bardzo smakowite rzeczy, Przybyszewski, Boy, wiele innych postaci. No, chciałam, mam nadzieję, że to się stało, żeby one właśnie też zatańczyły w tej książce, żeby też wybrzmiało to, że mamy do czynienia nie tylko z romansem, ale z bardzo ciekawą historią, która przytrafiła mi się niejako przy okazji.
Te historie umiejscowiłaś w bardzo ciekawym, ale myślę też, że i trudnym dla Polski czasie, no bo i przełom wieku, i dekadentyzm.
No słuchaj, to jest fascynujące, że działo się to moje pisanie, finalizowanie tej książki właśnie wtedy, kiedy no mieliśmy też takie poczucie, że coś dziwnego się dzieje, wybuchła epidemia, bo to był książkę kończyłam, finalizowałam gdzieś tam od marca, już byłam po zbadaniu tych wszystkich dokumentów i myślę, jak bardzo brzmi tak jakoś współcześnie zdanie, że czuje się człowiek jak mrówka rzucona na szyny, kiedy ci ludzie, jedni popełniali samobójstwa, a inni szukali nowych podniet. I pomyślałam, no to chyba trzeba pokazać, jak oni żyli. A jeszcze w dodatku dotarłam do dokumentów pokazujących, jak przeżywali Hiszpankę. Mhm. I Wojciech chorował na Hiszpankę i chorowała jego rodzina. W tym wszystkim Wojciech zawsze mówił sur sum corda, w górę serca. Mhm. Musimy sobie poradzić. Ten trudny czas przełomu wieków, ale także piękny czas, bo mamy do czynienia z takimi bardzo ciekawymi i postaciami, i prądami literackimi, ścieraniem się bardzo tradycyjnego Krakowa z tą bohemą artystyczną, z tym bogiem, jak nazywano Przybyszewskiego, który przywiózł nowe prądy, zamieszał w tym trochę zatęchłym Krakowie. No jeżeli tak się stało, że ten romans, czy początek tego romansu, bo w tej chwili pracuję nad drugą częścią Tanga, w którym będę opowiadać, co dalej się stało z tymi bohaterami. Jeżeli ten romans właśnie trwał w takim czasie, trzeba było przynajmniej spróbować ten czas pokazać.
Ty od 25 lat zajmujesz się biografią Kossaków. Ja mam takie wrażenie, że zwiedziłaś chyba już wszystkie możliwe miejsca, w których można w ogóle znaleźć materiały o Kossakach, no bo i archiwa, biblioteki, muzea, prywatne domy ludzi związanych z Kossakami. Czy coś jeszcze jest do odkrycia?
10 lat temu gdzieś myślałam, że już wszystko, co było do odkrycia, ci tak zwani kossakolodzy, bo jest taka grupa osób, która bada dzieje Kossaków, że już właściwie wszystko wiemy. Jestem tak zdumiona, ile jeszcze nie wiemy, bo gdziekolwiek zacznę szukać, nie wiem, może akurat mam takie szczęście, ale ciągle objawiają mi się nowe historie, owszem, czasem prowadzące trochę takie dygresyjne środowiska, no bo przecież tutaj dotykam spraw zupełnie innych, niekoniecznie bezpośrednio dotyczących Kossaków, ale jednak Kossakowie to właściwie taka studnia bez dna. Mam wrażenie, bo teraz pracuję nad drugą częścią, jak wspomniałam, że jest jeszcze tyle fascynujących rzeczy, że mam poczucie, że życia nie starczy, żeby to wszystko opowiedzieć.
2 godziny dla radiowej rodziny.
2 godziny dla radiowej rodziny. Dziś naszym gościem jest Joanna Jurgała-Jureczka, autorka książki Kossakowie Tango. Rozmawiamy o książce, ale nie tylko.
Udało ci się w piękny sposób przenieść nas, czytelników, do tego XIX wieku, bo książkę czyta się z ogromnym zaangażowaniem. Ja dziękuję za wszystkie opisy domów, bibelotów, tych celebracji, wyjść do teatru, pięknych kreacji, wierszy poetów z tamtego okresu. Jeszcze wracając na chwileczkę do kobiet żyjących w XIX wieku, bo Polki w tamtych czasach były niezwykle skrępowane. Dosłownie, zagorsetowane, ale też i pełne namiętności, bo ta powieść jest o miłości, o tajemnicach i jest niezwykle kobieca, chociaż tutaj sporo miejsca zajmują opisy związane z mężczyznami.
Dziękuję za te piękne zdania, które powiedziałaś o mojej książce. Tym bardziej jest to dla mnie ważne i potrzebne, ponieważ no po raz pierwszy zbeletryzowałam w całości historię, którą chciałam opowiedzieć. Już nie występuję jako autorka non-fiction, no ale beletrystyki. A to było ogromnie trudne dla mnie, więc jeżeli chociaż po części się to udało, to bardzo jestem szczęśliwa. Na druga rzecz, no ponieważ jestem kobietą, jesteśmy kobietami, więc zwracamy uwagę na te wszystkie bibeloci, prawda? Kapelusze, wachlarze. Nawet na drobiazgi, ile się naoglądałam tych wszystkich rzeczy, przedmiotów, katalogów modowych z tamtych czasów przywożonych z Paryża, więc to był piękny czas. Dla mnie ten czas, kiedy to wszystko przygotowywałam, ale także czas, o którym pisałam, był bardzo piękny i smakowity. A tak rzeczywiście, kobiety ściśnięte tym gorsetem, a jednocześnie ogromnie stęsknione takiego prawdziwego uczucia, namiętności. Gdzieś pokątnie, pod kołdrą czytywały zakazane książki, tak jak właśnie Zofia, moja bohaterka, czytała o islandzkim rybaku. Tak sobie ją wymyśliłam, ale wiem, że ta książka była wtedy zakazana, ale czytana. No więc tak to rzeczywiście było. Starałam się, jeżeli to się udało, starałam się pokazać tę wielką namiętność kobiet, a jednocześnie ich uwięzienie, chociażby w takich naprawdę trudnych do noszenia w strojach.
Wracając na chwileczkę do tych gorsetów, do pięknych sukni, to w XIX wieku dom mody Bogusław Herse był w Polsce synonimem luksusu i upowszechniał nad Wisłą najnowsze modowe trendy prosto z Paryża. Zresztą Zofia, kiedy pojawiła się w pracowni malarskiej Wojciecha Kossaka, to miała właśnie suknię od Hersego.
Dlatego często mówię o tym w tej książce, że jechały do Warszawy, że jechały do niego właśnie się ubrać, no ponieważ to też wszystko wynika z dokumentów i z listów. Kiedy Zofia miała bardzo zły nastrój, wówczas jej mąż mówił: wybierz się tam właśnie do Hersego, coś sobie kup i będziesz szczęśliwa. On miał nie tylko piękne stroje, ale on wiedział, jak sprzedać. Widziałam, jak wyglądają katalogi, które on rozsyłał i którymi zachęcał do kupna, więc była też świetna reklama. A jeszcze tak na marginesie chciałam wspomnieć, że jeśli mówimy o kobietach, a rozmawiamy dla Radia Poznań, to dodam jeszcze, że jedną z najpiękniejszych kobiet, jedną z kobiet, w której kochała się połowa artystów, była poznanianka. Nie wiem dokładnie, jak się nazywała, ale oni mówili o niej żołędzianka. I wtedy znalazłam taką wzmiankę. Henryk Sienkiewicz mówił, że wszystkie drogi, wszystkie serca prowadzą do Poznania.
Bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. A moim gościem była autorka powieści Joanna Jurgała-Jureczka.